Moim waszym gościem jest Ada Florentyna Pawlak. Dzień dobry, wykładowczyni uczelni SWPS.
Dzień dobry państwu.
I wiele jeszcze innych tytułów masz, ale do tego się skrócimy. Będziemy rozmawiać, słuchajcie, o transhumanizmie, ale także o sztucznej inteligencji. Wszystko ze sobą się łączy. No właśnie, pytanie, czy się łączy, czy się nie łączy. Ale pierwsze pytanie, które chciałam ci zadać, to w kontekście sztucznej inteligencji. Czy ta sztuczna inteligencja powoduje, że czujemy się bardziej samotni, czy jednak nie?
Właśnie, badań do tej pory nie mieliśmy wcale zbyt wiele, ale właściwie 2 tygodnie temu, 21 marca, OpenAI i MIT Media Lab opublikowały duże badania. Słuchajcie, 40 milionów przeanalizowanych naszych rozmów z czatem GPT, a później próba, no już znacznie mniejsza, na 1000 osób, ale co się okazuje, jeśli rozmawiamy przez ten interfejs głosowy, troszeczkę może niektórzy pamiętają film Her, kiedy bohater, prawda, zakochany właśnie w takiej sztucznej inteligencji, właściwie nie rozstawał się z nią zupełnie, no to tutaj też tak nam w tych badaniach wychodzi, że jest to znacznie bardziej niebezpieczne wtedy dla naszego odczucia izolacji, samotności. Więc oczywiście tu będą miały też wpływ i na te badania bardzo czekamy, myślę, że ich będzie coraz więcej, nasze cechy osobowościowe, bo my jesteśmy bardzo różni, nie?
Czyli tak, uzależniamy się, to jest raz.
Tak.
Czujemy się bardziej samotni?
Czujemy się bardziej samotni, to tak jak mówię, kilka cech tutaj bym podkreśliła. Nasz styl przywiązania jest bardzo ważny, co się okazuje. Możemy mieć styl bezpieczny lub styl na przykład lękowo, prawda? Lękowy, unikający, czy taki zdezorganizowany. Te osoby, które są lękowe, bardzo szybko się uzależniają. One potrzebują akceptacji. Więc dzisiaj też wiemy, że pewnego rodzaju dysfunkcje, tendencje, na przykład osobowość narcystyczna albo osoby z zaburzeniami kompulsywnymi, są taką grupą, która jest zdecydowanie bardziej narażona. To wiedzieliśmy już wcześniej, bo na przykład tego typu osoby też nie powinny korzystać na przykład z aplikacji randkowej, bo są bardzo czułe na odrzucenie, tak? Ale tutaj, jeśli chodzi o ten aspekt uzależniający sztucznej inteligencji, to zdecydowanie, te osoby najbardziej powinny tutaj uważać.
No właśnie, jest jedna grupa, która powinna uważać, druga grupa, która czuje się samotna. Oczywiście to, że osoby starsze czują się samotne, to my to wiemy, bo to akurat w tej grupie są przeprowadzone badania, ale coraz częściej mówi się również właśnie o młodych ludziach, którzy również czują się osamotnieni, co może dla niektórych się wydawać o tyle dziwne, no bo jednak tak, chodzą do szkoły, powinni mieć jakichś rówieśników, swoje kółka zainteresowań, a jednak są zamknięci w tym swoim świecie, często wirtualnym, i to im nie pomaga.
To prawda, często potrzebują takiej figury, która wprawi rzeczy w ruch. Ja widzę to ze swoimi studentami, tak? Kiedy zaproponuje się wyjście na pewne wydarzenia. Oni są bardzo chętni, natomiast kiedy zabraknie tego inicjatora, no to oni bardzo szybciutko uciekają w ten nawyk zatapiania się w ekranie. Zobaczmy, że w dużym stopniu odpowiedzialność nasza, milenialsów, rodziców, jest spora. My jesteśmy pierwszym pokoleniem takich rodziców cyborgicznych, gdzie te dzieciaki właściwie widziały, że technologia jest ważna, bo nasze spojrzenie cały czas ucieka w stronę ekranu. Więc pamiętajmy, my się uczymy przez mimikrę, przez obserwację świata. To nie jest tak, że to pokolenie przyniosło takie rzeczy. Ono zaczęło obserwować, zaczęło widzieć, że my nadajemy sens, znaczenie tego typu rozwiązaniom. Fabbing to pojęcie, które chyba dzisiaj już jest dobrze znane, czyli lekceważenie na rzecz technologii. Właśnie to, że nie jesteśmy widziani. Czasem studenci ze sobą rozmawiają, mówią, mów, ale patrzą dalej w ekran, tak? I wówczas takie, korzystanie ze sztucznej inteligencji i sztucznych agentów, właściwie może być oddechem, nie? Bo oni zwracają na nas uwagę, mimo że tam po drugiej stronie nikogo nie ma. Jest to relacja para społeczna, jak ją nazywamy.
No jest to dosyć niebezpieczne. Ja ostatnio rozmawiałam z inną ekspertką, gdzie mówiliśmy głównie o tych pozytywach, tak? Bo próbujemy jakoś tak przyjaźnie spojrzeć na sztuczną inteligencję, ale warto również pamiętać o tym, że jednak stanowi ona pewnego rodzaju zagrożenia. I teraz powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz, to zróbmy taki mały przecinek, bo wstawka była świetna. Powiedziałaś, że nasza grupa milenialsów, i od razu mi się skojarzyło to z pokoleniami. No, kiedyś te pokolenia były zupełnie inaczej nazywane, tak? Jeszcze przed naszą rozmową w studium rozmawialiśmy o tym, że było pokolenie Kolumbów, prawda? Pokolenie JP2, pokolenie PRL-u, późnego PRL-u. 2000 rok to chyba nawet było takie pokolenie, które było określone jako o pokolenie nic. I nagle wchodzą nazwy, bardzo takie, nie wiem, komputerowe, jak to powiedziałaś, tak? Alfa, beta, pokolenie Z. Ja się już pogubiłam, nie wiem, mam dziecko, które ma 14 lat, nie wiem, z jakiego ono jest pokolenia i jak to wygląda. Z czego to wynika? Dlaczego my zaczęliśmy te pokolenia zupełnie inaczej nazywać? Nie przez pewne rzeczy, które dokonujemy, albo autorytety, którym hołdujemy, tylko zupełnie inaczej.
Powiem ci tylko, że jeśli masz 14-latka, latkę, to jest z pokolenia alfa urodzonego.
Pokolenie alfa, dobra, zapamiętam.
2010 rok, powiedzmy tylko, że 2025, czyli teraz od stycznia, przyszło na świat pokolenie beta. Ta nomenklatura oczywiście brzmi jak komputerowa, ale to oczywiście są litery z alfabetu greckiego.
No to jest dziwne.
Tak, jest to dziwne, ale to czemu demografowie tak uznali? Zazwyczaj mówiło się, że to, co konstruowało, tak, dane pokolenie, to właśnie była ta wspólnota doświadczeń, tak? Wymieniłaś kilka tych pokoleń, coś, co było kardynalne. Pytanie, tak, czy ta indywidualizacja postępująca absolutnie wpływa również na to, że trudno byłoby znaleźć coś, co definiuje wszystkich. Była chyba taka próba, bo książka nawet profesor Jean Twenge nazywała się iGen, czyli prawda, generacja I, ja, troszeczkę nawiązując tutaj do wszystkiego, co jest, prawda, dzisiaj iPhone'em, iPadem i wszystko, co jest tutaj właśnie inteligentnym. Jest ta generacja może, i to chyba jedynie właśnie te nowe technologie dzisiaj możemy powiedzieć, że są takim doświadczeniem, które rzeczywiście wiąże przedstawicieli danego pokolenia. No teraz o tej generacji beta możemy powiedzieć, że to są AI natives, tak? Czyli tak jak mówiło się digital natives o pokoleniu Z, tak betki będą no właśnie tymi urodzonymi i doświadczającymi świata, przychodzącymi na świat, w którym sztuczna inteligencja po prostu jest, nie jest czymś, co się zjawia. Oraz wizerunki bez podmiotu, które symulują ludzi, po prostu są, rozmawiają tak samo, jak rozmawiają.
Będą mieli lepiej czy gorzej?
O nie wiem, no to zupełnie trudno do jakiego punktu odniesienia złapiemy. Tak jak rozmowy o tym, czy kultura pisma, czy kultura obrazu jest lepsza, czy gorsza. Oczywiście zależy, czy będzie się wypadał uczestnik z wnętrza, której kultury, do czego jest przyzwyczajony. Tak? Ludziom ze świata pisma pewnie jest trudno odnaleźć się w tej obrazowej kulturze. I odwrotnie, jak pokazują badania, prawda? Coraz rzadziej.
Pytam o to, bo wiesz, no kiedyś jak się oglądało różne filmy, to nam się wydawało, że jeszcze pewnie z naszego pokolenia, że jak zobaczyliśmy jakiegoś robota, który stał na taśmie, to już ta nasza wyobraźnia na tym się kończyła. No dzisiaj robot, który stoi na taśmie, czy jakby automatyzacja wielu różnych zawodów i tak dalej, na nikim już nie robi wrażenia, prawda? Że to poszło zupełnie inaczej. Pytanie, czy AI jest w stanie się skończyć?
No były takie, skończyć to trudno sobie to wyobrazić, no natomiast no, już ma za sobą na pewno sztuczna inteligencja okresy wzlotów, upadków, chociaż określane są raczej porami roku, jako lata i zimy sztucznej inteligencji.
To też ładne.
Też ładne, tak, lata 80., kiedy no, pewne projekty rozczarowały i skończyło się ogromne dofinansowanie. No dzisiaj maszyna, która jest tak bardzo rozpędzona, ten kapitalizowanie tych wszystkich projektów, chociażby ostatnia transza dla OpenAI od SoftBanku, no ogromna, tak, miliardy dolarów. To, że państwa przecież wchodzą już, każde właściwie, nie tylko na poziomie Unii, ale na poziomie tutaj Polska również, tworzenia swoich modeli językowych, tak? Zasilania wszystkiego, no dzisiaj AI wychodzi z lodówki, tak? Stało się nie tylko projektem ogromnym, marketingowym, no ale no, faktycznym działaniem. Trudno powiedzieć, czy się skończy, na pewno mogą skończyć się pewne narracje, które są właśnie z ducha transhumanistyczne, dotyczące uzyskania świadomości przez sztuczne systemy, czy wytworzenia tak zwanej AGI, bądź AGI, czyli Artificial General Intelligence, tej generalnej takiej, której będzie wielowymiarowa, nie tylko dedykowana jednemu działaniu, tak jak na przykład modele językowe, chat, prawda? Ale będzie tak, jak człowiek będzie potrafiła odnaleźć się w wielu rodzajach zadań. Nie wiadomo, czy takie coś kiedykolwiek powstanie.
Powiedziałaś, użyłaś takiego słowa jak transhumanizm. Ja myślę, że to warto, to jest dobry moment, żebyśmy trochę wytłumaczyły, właściwie żebyś ty wytłumaczyła to słowo, bo jak niektórzy słyszą transhumanizm, to już się boją. To trochę uspokój. Co masz na myśli, co to jest ten transhumanizm? Jak to odczytywać w dzisiejszym świecie?
No właśnie, mówisz uspokój. Sama
może
czy jestem do końca spokojna z tym terminem. Sam termin. Transhumanizm, czyli to jest taki ruch, nurt, sposób myślenia o przyszłości, bo nie jest to do końca filozofia, bo nie jest to systematyczne, ale na pewno antropologia przyszłego człowieka, tak? Antropologia przyszłości, możemy powiedzieć. O co chodzi? Jest taki nurt, który zakłada, wspaniale zakłada, że rozwój nauki i technologii spowoduje, że wszystkie minusy kondycji ludzkiej zostaną zażegnane, tak? Czyli takie trzy filary transhumanizmu, to oprócz właśnie rozwoju superinteligencji, to jest nasz dobrostan i nasza długowieczność, tak? Czyli wiecie, to są marzenia, możemy powiedzieć, zakorzenione aż w micie, tak? Człowiek zawsze chciał te swoje granice poszerzać, a kondycję polepszać. Natomiast dzisiaj to sięga już ten transhumanizm bardzo wielu wymiarów, na przykład samego modelu rodziny, życia w społeczeństwie, podejścia do tego, no właśnie, czy samotność możemy opracować technologicznie, czyli że ludzie nie będą nam potrzebni, a zaczną w naszym ciele na poziomie neurochemicznym wyzwalać się, prawda, pewnego rodzaju...
To brzmi źle.
To brzmi źle, dlatego że zawsze będą jacyś dysponenci tych systemów, więc tutaj myślimy o naszym polu wolności. Natomiast czy uniwersytety, czy różne no właśnie laby badawcze, czy nawet ogromne firmy i dysponenci tych big techów, prawda, Bezos, Musk i cały szereg osób, które mają realny wpływ na naszą rzeczywistość, czy to się komuś podoba, czy nie, no są zwolennikami takiej wizji. Nazywane jest dzisiaj też akceleracjonizmem, tak, czyli takie przyspieszenie technologiczne. Marga Driessen w Dolinie Krzemowej rzeczywiście bardzo propaguje tą wizję. No i cóż, no dla osób zwłaszcza starzejących się już w Dolinie Krzemowej miliarderów, no wizja taka, że my możemy ingerować w naszą biologię, w naszą cielesność, wydłużać życie. No oczywiście, że jest atrakcyjna, wszystko inne potrafią już sobie dzisiaj
również władze. Kupić, przeszczepić można sobie oprócz mózgu jeszcze póki co, prawda? A co innego jeszcze jakby świadomości i tak dalej. To z jednej strony jest przerażające, z drugiej strony może być atrakcyjne, ale powiedziałaś również o modelu rodziny. No jest kilka wątków, które na pewno są ciekawe, patrząc właśnie przez ten transhumanizm. Przez długi czas, myślę, że nawet i teraz, ten model rodziny to jest taki model, który my znamy dotychczas, tak? Jak myślisz, to będzie się zmieniało? Może są już te modele inaczej już rozpisane?
No, coraz częściej mówi się o tej rodzinie takiej z wyboru, tak? Czyli trochę tracą na znaczeniu te więzi wynikające z rodziny tak zwanej nuklearnej, prawda? Rodzice, dzieci, no ale zobacz, no wpływ na to ma przecież szereg procesów. To się dzieje od początku właściwie XX, nawet końcówki XIX wieku, kiedy rozpoczęły się masowe migracje ze wsi do miast, te rodziny wielopokoleniowe, no coraz rzadziej, prawda, funkcjonowały. Przestaliśmy się wspierać i dzisiaj to jest, możemy powiedzieć, no już któreś tam odbicie tych procesów, jesteśmy sobie coraz mniej potrzebni. I to widzimy również na samym poziomie łączenia się w pary, tak? Kiedy kobiety są niezależne, zarabiają świetne pieniądze, rozwijają się, potrzebują również partnerów, no, którzy będą atrakcyjni, tak? Tymczasem okazuje się, że dzisiaj mniejsza ilość mężczyzn studiuje, posiada wykształcenie wyższe niż już kobiet. Więc idziemy w ogóle w naturalny sposób w stronę takiej no, atomizacji, samotności. Dla kapitalizmu to jest rzecz wspaniała. Dlaczego? Jeśli każdy mieszka sam, to musi kupić sobie lodówkę, toster, telewizor, wszystko musi mieć sam, więc sprzedajemy więcej. Na pewno dla dysponentów takich rzeczy jak sztuczna intymność właśnie, czyli zasilanych sztuczną inteligencją takich towarzyszy, prawda, cyfrowych, no to też jest to gratka, no bo jeśli możemy tutaj w tej kulturze algorytmicznej to poczucie, prawda, że jesteśmy widziani, że ktoś o nas dba, zaspokoić i dostarczać modelu subskrypcyjnym, czyli będziemy dostawać co miesiąc pieniądze od użytkowników, no to wspaniale, tak?
I byłam kiedyś, to było parę lat temu, i to naprawdę dobrych parę lat temu, ten czas szybko leci, więc nie jestem w stanie tego określić, ale myślę, że z 15, jak nie 10, na takiej konferencji, na której występowała siostra Zuckerberga i ona wtedy, mówiąc o tym, jak ta przyszłość nasza będzie wyglądała, mówiła, że właściwie ten model właśnie rodziny, on się całkowicie zmieni, że tą rodziną to nie będzie ojciec, matka i dziecko, tylko to będzie kobieta i pies. Trochę to, wiesz, trochę to współgra teraz z tym, co mówisz a propos wiesz, tego rozwoju kobiet, też świadomości kobiet rosnącej coraz bardziej, prawda? Tego, że jednak nie chcą zakładać rodzin na pewno nie w tak szybkim czasie i tak dalej, czekają z tą decyzją. No te zmiany, one się już dzieją i od dobrych paru lat. Ale ciekawe, chciałaś coś powiedzieć.
Chciałam, ale powiem.
Nie, to powiedz, bo ja już chciałam przejść do tej intymności, bo to też jest ciekawe. Bo...
Tak, że to nie są tak naprawdę rzeczy aż takie nowe, bo sam transhumanizm ma w sobie ten nurt, bo posiada wiele nurtów, prawda, dotyczących czy właśnie długowieczności, czy sztucznej inteligencji, ale jeśli chodzi o płeć, rodzinę, to ten nurt nazywa się postgenderyzm i on jest osadzony tak naprawdę w feministycznych wizjach cyberprzestrzeni. Są lata 80., kiedy Donna Haraway napisała Manifest Cyborga i już tam były te wizje, że kiedy my wejdziemy w światy wirtualne, kiedy wejdziemy w sieć, ciało przestanie nas ograniczać. Więc z jednej strony możemy powiedzieć, że to były marzenia tak naprawdę sprzed pół wieku, tak? W co one będą mutować, to jeszcze zobaczymy.
No i kolejny wątek, który poruszyłaś a propos zmieniającego się modelu rodziny, to jest właśnie ta intymność, wiesz, cyfrowa, AI-owa i tak dalej, czyli ci towarzysze, którzy będą nam blisko nas funkcjonować, albo właściwie którzy zastąpią nam prawdziwego człowieka. Trochę mi się dzisiaj jeszcze zresztą nie chce wierzyć, no bo wiesz, jakby kontakt z drugim człowiekiem jest na tyle potrzebny i na tyle fajny, no co innego niż pisanie, niż rozmawianie i tak dalej, aczkolwiek, rozmawiając jeszcze wcześniej przed naszą rozmową, też wskazałaś na pewne już raporty i na pewne segmenty, które się już dzieją w kontekście i pornografii i tak dalej. To jest też ciekawe spostrzeżenie.
No tak, no myślę, że określić to możemy deepfake culture, pewnego rodzaju nowa kultura fejku i systemów łudzących sztucznej inteligencji, które doświadcza ją właśnie młodzież, a coraz częściej dzieciaki, którego no my nie jesteśmy zupełnie gdzieś świadomi, bo sieć nie prowadzi nas też w te obszary, tak? Gdybyś zobaczyła, którą aplikacją oprócz czata GPT jeszcze w tamtym roku zasilaną sztuczną inteligencją była najpopularniejsza, no to są rzeczy bardzo ciekawe, bo to był charakter AI. Charakter AI, czyli coś, co służy do wytwarzania awatarów i komunikacji z nimi. Okay. Czyli oczywiście młodzież, dzieciaki używają Messengera i no właśnie szereg raportów pokazuje, że zaczynają od niego dzień i bardzo często ten dzień ze smartfonem w łóżku kończą również z Messengerem, ale coraz częściej jest to, możemy powiedzieć, taka druga noga do tej komunikacji z nieistniejącym, ale z czymś, co w jakiś sposób, przynajmniej krótkoterminowo, podnosi poczucie dobrostanu, tak? To tak możemy trochę powiedzieć, jak szybka dieta, nie? Mhm. A tutaj fast emotions, nie? Długoterminowo niewątpliwie to będzie rzecz destrukcyjna, no ale ona nie jest tak odczuwalna, kiedy sobie korzystamy, kiedy jesteśmy sami i taki
tylko to też może uzależniać.
Tak, tak. I znowu tutaj nasza odporność cyfrowa, odporność na uzależnienie będzie zależna od wielu czynników. Jednym z nich jest umiejętność samoregulacji. Mhm. To jest bardzo fajny, słuchajcie, taki eksperyment z psychologii rozwojowej, jeden ze starszych, lata 60., ale też z bardziej wpływowych i chyba rozpoznawalnych, tak zwany test pianki Waltera Michela. Wyobraźcie sobie właśnie pokój, w którym jest dzieciak, któremu postawiamy te pyszną marshmallow z piankę, na widok której się ślini, ale wchodzi eksperymentator i mówi, słuchaj, jeśli poczekasz 5-10 minut i nie zjesz tej pianki, powstrzymasz się, to ja wrócę i ci przyniosę drugą, będziesz miał dwie. Prosta sytuacja. Bardzo proponuję zobaczyć na YouTubie, co wyczyniają dzieciaki czekając te parę minut.
Dostawać na swoich dzieciach.
Bo są wspaniałe, trzymają się za głowę, chodzą wokół tej pianki, medytują.
No ale wiesz, 10 minut to nie jest tak, jakiś długi czas.
No właśnie, a to jest pytanie, czy potrafimy tą gratyfikację odsunąć w czasie. No i co się okazuje? Te dzieci, które odsunęły, one były monitorowane długo w tym eksperymencie. No i okazało się, że na poziomie dobrostanu, szczęśliwego życia i tak zwanego sukcesu życiowego, no były znacznie dalej niż te, które samoregulacji nie miały. No okazuje się, że oprócz inteligencji, właśnie takim predyktorem, mówiąc ogólnie, dobrego życia, no jest właśnie samoregulacja. Czyli to, że my będziemy odporni na uzależnienie, bo od tego wyszłyśmy, prawda? Czyli jeśli ja zacznę sobie rozmawiać z takim czatem, czy ja po prostu stwierdzę, okej, dowiedziałam się, czego potrzebuję, odkładam, tak? Idę na spacer i tak dalej. Czy nie? Czy ja będę rzeczywiście tak jak pod wpływem takiego, wiecie, generatora pianek, tak? Który będzie mi co chwilę podsuwał Tomasz Maros, a ja nie będę potrafiła się uwolnić.
No ale to potem wytwarza się coś takiego jak dopamina, to szczęście, to uzależnienie i tak dalej. My jesteśmy żądni tego, tego wszystkiego i właściwie ludzie, którzy nie mają właśnie tej higieny chyba cyfrowej, bo to tak się nazywa, no trudno im funkcjonować i trudno się takich nawyków nauczyć. Nie wiem, są jakieś na to sposoby, albo co jeszcze możemy włączyć w te nawyki higieny cyfrowej, od czego zacząć? No od razu nie przemodelujemy całego swojego świata, ale może są pierwsze takie kroki, od których powinniśmy zacząć.
Na pewno powinniśmy mieć dużą świadomość tego, w co nie wchodzić, bo na przykład TikTok uruchomił tak zwane strajki. To jest taki cyfrowy analog Tamagotchi. Pamiętasz Tamagotchi z lat 80? Malutkie jajeczka, które trzeba było karmić. No to dzisiaj mamy takie strajki, zwierzątka cyfrowe, które dokładnie bazują na naszym szlaku dopaminowym. Czyli one uzależniają. Jeśli ich nie nakarmisz, prawda, to cyfrowe zwierzątka się odrzucą. Jest tak naprawdę mózg nieukształtowany, mózg dziecka czy nastolatka. Bardzo trudno będzie się z tego pozbierać, jeśli my w ogóle dopuścimy do takiego treningu, żeby tą naszą oś kształtować, tak? Wiemy o tym. Więc ta higiena cyfrowa w moim poczuciu, ona powinna się rozpoczynać jak najwcześniej, tak? Cyberhigiena, różne są na to określenia. Ona jest wielowymiarowa, tak? Bo z jednej strony to jest dbanie o ciało fizyczne, o naszą biologię. Nic nie zastąpi snu, nic nie zastąpi właściwej diety, nic nie zastąpi interakcji, tak?
Między człowiekiem.
Między człowiekiem i człowiekiem. Wiemy o tym, oczywiście. Możemy powiedzieć, że nie mamy jeszcze bardzo wielu badań, co się dzieje z naszą całą gospodarką hormonalną, kiedy jesteśmy związani ze sztucznym agentem, rozmową. Potrzeba na to jednak parę lat, tak? To dopiero wchodzi, jesteśmy, pamiętajcie państwo, w punkcie startowym za 10 lat może się okazać, okej, widzimy teraz, ci, którzy bardzo często interagowali, którzy się przywiązali, którzy mieli tych sztucznych towarzyszy, działają w świecie tak i tak. Prawda, przejawiają takie cechy, ci, którzy nie, tak i tak, a do tego jeszcze w zależności od tego, czy oni byli neurotyczni, czy byli, mieli bezpieczny styl przywiązania, czy byli, prawda, nie wiem, ekstrawertyczni, introwertyczni, więc to wszystko czeka jeszcze na zbadanie. Czas, który pokazuje ostatni raport Internet Dzieci, wydany przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, czas, który spędzamy w internecie, który spędzają dzieci, i to mówiąc dzieci, mam na myśli naprawdę dzieci od 6 do 12 roku życia. Czyli...
Tak, bo mówiąc o dzieciach, myślimy o takich nastolatkach już tam 14-15 lat, tak? Ale to w ogóle jest bardzo błędne przekonanie, to jest to, co powiedziałaś, to już są naprawdę dzieci od takich najmłodszych lat.
Tak, to jest błędne przekonanie. No wyobraź sobie, że co czwarte dziecko, 6-12, ma smartfona regularnie. Co czwarte. A od tego 12 roku życia właściwie już połowa dzieciaków ma ten telefon, mimo że oficjalnie korzystać z platform społecznościowych.
Od 13 roku życia.
I tak również ten raport badania Internet Dzieci pokazuje, że absolutnie tak nie jest. Prawie milion dzieciaków siedzi na tych portalach społecznościowych przed 13 rokiem życia.
Jesteś w Radzie Programowej Safe Screen, Safe Mind. Raport, który był właśnie dla Rady też zrobiony, pokazuje dokładnie to samo. Czyli to uzależnienie od dzieciaków, od szklanych ekranów, od social mediów. No tylko pytanie jest takie, no też na to pozwalamy. I teraz jak wyjść trochę z tego, wiesz, impasu, bo my w teorii jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy na wielu różnych polach, tylko gorzej nam idzie z praktyką, bo no, istnieje jakaś taka bariera coraz bardziej pogłębiająca się pomiędzy rodzicami, którzy kiedyś żyli jednak w zupełnie innych czasach, może gdzieś tam na styku tych dwóch płaszczyzn, realnej i wirtualnej, a te dzieci dzisiaj żyją właściwie tylko w wirtualnej.
Mhm. To jest wielowymiarowy problem, bo wielu interesariuszy przerzuca odpowiedzialność jedni na drugich, prawda? Często szkoły mówią, no to przecież rodzice powinni...
Rodzice, że szkoły.
Rodzice, że szkoły, prawda? No, Tymczasem zainteresowani, którzy zarabiają na tym, tak, bo powinniśmy też zapytać, kim ono, tak, no, zarabia na tym dysponent tego typu systemów, który oczywiście wmawia nam, że nie jest w stanie zabezpieczyć się i sprawdzić, czy logujący się na platformę jest uprawniony do tego, czy nie, krótko mówiąc, czy jest poniżej 13 roku życia. No, w jakiś sposób mogliśmy sobie poradzić z innymi używkami, kiedy dzisiaj już mamy szereg badań i wiemy, że po prostu spędzanie czasu przez niedojrzały umysł w tych przestrzeniach działa jak używka, uzależnia właśnie. No i potrafiliśmy poradzić sobie z alkoholem, prawda, i z nikotynem. I tutaj mamy szereg narzędzi, ale dlaczego tak się nie dzieje? No bo problem jest związany z życiem politycznym, tak? Wszystkie kampanie promujące polityków dzieją się w tych właśnie przestrzeniach, więc nikt nie chce oczywiście się tutaj wielkim graczom narażać i jesteśmy w ciągłej spirali tych narracji, które de facto niewiele wnoszą, bo problem jest systemowy i problem na tym poziomie powinien być rozwiązywany, poziomie politycznym. Udaje się to przecież w niektórych miejscach na świecie, chociażby całkiem niedawno, jak wiesz, Australia, myślę, że po znacznych tutaj interwencjach profesora Jonathana Haidta, który stał się osobą rozpoznawalną w dyskursie publicznym, który był ewangelistą tego, że od 16 roku życia możemy dopiero wchodzić w te przestrzenie, ponieważ jest to zdrowe dla naszego mózgu i rzeczywiście Australia w tą stronę poszła i poniżej 16 roku życia nie możemy wchodzić. I znowu zwolennicy i przeciwnicy, argumenty tutaj z każdej strony możemy mówić, ale to zadanie powinno być właśnie wielotorowe, powinno to się też składać na higienę cyfrową, tak? Czy po prostu niemożność wejścia w pewne przestrzenie.
Zanim doczekamy się tych rozwiązań globalnych i systemowych, to myślę, że jeszcze sporo czasu minie i upłynie, ponieważ nie jest to w interesie, tak jak powiedziałaś.
Mam nadzieję, że niewiele.
To jesteś optymistką chyba, co?
Trzeba, dzisiaj bardzo potrzeba nam optymizmu w tym obszarze, ponieważ naprawdę uważam, że te wszystkie dyskursy w ogóle dotyczące gigantów technologicznych, to o czym pisze na przykład profesor Szoszana Zubow, czyli o kapitalizmie inwigilacji, czyli to, że są pieniądze na naszych danych właściwie od 3 dekad, tak? To wszystkie te dyskusje pojawiają się z ogromnym opóźnieniem. My jesteśmy już spóźnieni w stosunku do negatywnych skutków mediów społecznościowych, które pojawiają się w odniesieniu do dzieci, a przed nami sztuczna inteligencja i właśnie sztuczna empatia. Kiedy ja prowadzę zajęcia w tym temacie, widzę, jak zupełnie jest inne spojrzenie młodego pokolenia, tak? No a to jest pokolenie, które dopiero zaczyna. Ci, którzy będą z tym wyrastać, my nie wiemy, to jest ogromny eksperyment społeczny. Jeśli nie zaczniemy tego symulować, również na poziomie prawnym, wyprzedzać pewne rzeczy, możemy się obudzić naprawdę w przedziwnym świecie, science fiction. I to już jest w bliskim zasięgu.
Powiedziałaś, że ci młodzi, z którymi pracujesz na co dzień i omawiasz wiele różnych tematów, oni mają inne spojrzenie. To znaczy, czym ono się różni od nas? Naszego spojrzenia.
Tak, przede wszystkim traktują to absolutnie poważnie. Moje doświadczenie jest takie, bo zajmuję się tą sztuczną empatią już około 5 lat. I początki były takie, że zarówno dotyczące awatarów przyjaciół, jak i czegoś, co określamy cyberimmortalizm, czyli awatary zmarłych osób, które dzisiaj już w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, one są rzeczą po prostu, która się pojawia na rynku, jest skapitalizowana, jest mnóstwo firm, chociażby taka jak Here and After, ale jest ich bardzo wiele. To patrzono z taką naprawdę dużą podejrzliwością, że nie, no to pewnie to wejdzie za 100 lat i tak dalej. Dla młodych ludzi to jest oczywiste, tak? Dla nas to są narracje spod znaku seriali takich jak Black Mirror, Westworld, prawda? Czyli
trochę tak.
Tak, coś, co lokujemy w absolutnej fikcji. Młodych ludzi nie. Oni są po prostu zainteresowani właśnie, jak to będzie działać, zadają głębsze pytania też. Bo zauważ, że ta dyskusja, którą my mamy dotycząca sztucznej inteligencji, to albo ona dotyczy optymalizacji zawodowej, prawda? Gdzie leży pieniądz? Sprzedaż, marketing, gdzie to wdrażać te systemy? Bardzo rzadko dotyczy systemów łudzących, tak? Dlaczego? Bo tak jak mówię, sprywatyzowane ekrany powodują, że to młode pokolenia dzisiaj na tą sztuczną empatię są narażone. Oni są klientami.
Ale mówią to z taką aprobatą, czy raczej jak zadają pytania, to się obawiają, w którą stronę zmierza ten świat i czy to jakby nie wyprze to, co do tej pory zostało zbudowane między ludźmi?
Bardzo różnie, chociaż powiedziałabym, że chyba czas techno-entuzjazmu się skończył, co również mnie cieszy. Aczkolwiek mniej cieszy to, że oni wcale nie widzą bardzo wielu dróg wyjścia. Ich myślenie o rewolucji nie jest myśleniem takim, jakie było no właśnie jeszcze w naszych wyższych pokoleniach, prawda? Buntem takim wspólnotowym. Już dzisiaj ta izolacja.
A to jest złe z jednej strony oczywiście, no bo to jakby w rękach ich to wszystko powinno leżeć, a niekoniecznie już i w naszych.
Oczywiście, no dla procesów demokratycznych zawsze brak umiejętności budowania wspólnoty będzie po prostu zły. Natomiast widzą i odkrywają fantastyczne rozwiązania, które na przykład mi zupełnie nie przyszłyby do głowy, kiedy myśleliśmy o takich właśnie chatbotach, friendsbotach, które mogą uczyć pewnych kompetencji społecznych. To bardzo fajny projekt studenci stworzyli, na przykład taki chatbot służący resocjalizacji, czyli który miałby być stosowany w zakładach karnych, w więzieniach dla długotrwale osadzonych, gdzie jak wiemy, no tutaj deficyty są spore i ogromna liczba, to jest ponad 70% wraca do recydywy, więc taki chatbot opracowany do tego dający
wskazówki. No to z takim pożytkiem. I takie projekty są na pewno okej. Tutaj nikt nie zakwestionuje, że w tej materii, nie wiem, zostało coś przekroczone, pewne granice zostały naruszone, nie? No ale z tymi, nie wiem, przyjaciółmi tak zwanymi i tak dalej, no to jest pewna granica, której pewnie nie powinniśmy gdzieś przekraczać. Nawet jeżeli ktoś nie ma w sobie wyrobionej tej higieny cyfrowej.
To prawda, jest granica i świetnie, że studenci też zwracają na to uwagę. Badaliśmy, robiliśmy taką analizę kilku lovebotów. Tam między innymi replika AI, Romantic AI, GPT Girlfriend, można by było wymieniać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast to, co studenci też zauważyli, to, że mimo, że przedstawiali się, cześć, jestem 12-latkiem, tak dalej, dostawali tak zwane cybernewsy, AI newsy, czyli generowane przez sztuczną inteligencję obrazy symulujące ciało kobiece. I znowu, my jesteśmy prawnie póki co bezradni, bo to nie jest wykorzystanie czyjegoś wizerunku, prawda? To nie jest moje, twoje zdjęcie, że możesz interweniować prawnie, tylko to jest wygenerowane. Natomiast wrażenie, prawda, jeśli coś takiego odbierasz, nie odbiega niczym, ponieważ dzisiaj odróżnienie już tej fikcji od rzeczywistości na poziomie obrazu jest niemożliwe. Dzisiaj mamy narzędzia do detekcji fejków, prawda, i tych deepfejków, ale niestety skutki psychologiczne tego typu interakcji są głębokie. Nie ma prawa, więc jakby tu jest kolejna rzecz, do której uważam, że my powinniśmy integrować bardzo wiele środowisk i robić jednak bardzo duży nacisk na polityków w tym zakresie. Deepfake'i pornograficzne stały się takim ogromnym problemem od 2020 roku, że ich przyrost w przestrzeni publicznej w ciągu tylko ostatniego roku to jest 1800%. 98% dotyczą kobiet, młodych dziewczyn, których ciała są, ich twarze są wykorzystywane do generowania fejkowego porno, które niestety jest nie do odróżnienia od rzeczywistego. Teraz był festiwal w kinotece Let's Dog filmów dokumentalnych. Mieliśmy takie spotkanie z młodzieżą właśnie na ten temat. Omawialiśmy film Drugie Ciało, który dotyczył historii dziewczyny, która rozpoczęła prywatną walkę po tym, kiedy policjanci byli bezradni, bo nie było w ogóle jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących tutaj wspierania ofiar tego typu procederów. Jej dotarcie do senatorów i rozpoczęcie batalii, która dzisiaj kończy się właściwie czymś niesamowitym, bo z poparciem zarówno przez demokratów, jak i republikanów właściwie no, bezspornym i stworzeniem tak zwanego Take It Down Act, które obliguje wielkie platformy cyfrowe do ściągania z sieci tego typu wytworów w ciągu 48 godzin pod groźbą wielkich kar finansowych, a samych twórców, ponieważ robią to często dzieci, to często robią dzieciaki jako tak zwane porn revenge, prawda? Czyli taka zemsta na kimś, czy po prostu wyzłośliwianie się, nakłada kary na osoby pełnoletnie, to jest do 3 lat więzienia, ale również kary za straszenie, za szantaż. Jeśli ja powiem, że wykonam coś takiego, z tym widziałam, również podlegam karze. Więc to jest rzecz zupełnie nowa. Ja mam nadzieję, że zarówno Unia Europejska, jak Polska pójdzie tym śladem, bo to jest dziś bardzo ważne. Nie ma dobrostanu bez poczucia bezpieczeństwa. Nie ma edukacji bez poczucia bezpieczeństwa.
A to grozi, znaczy to generuje kolejne też psychiczne obciążenia, typu na przykład uruchamia się u takich osób, które padną ofiarą czegoś takiego, jak właśnie wstyd, wiesz, lęk i tak dalej, co powoduje wiele pewnie różnych zaburzeń od depresji po wiele innych jeszcze chorób. No, a tutaj nastąpiła na szczęście, tak jak mówisz, ta pierwsza regulacja, ten pierwszy taki akt prawny i być może zatem też, oby tak się stało, też pójdą inne państwa, czy w Unia Europejska i tak dalej. Ale na przykład są też takie sytuacje, kiedy, a propos takich może to nie deepfake'ów, ale na przykład Instagram generuje sztuczne konta, tak? Sztucznych użytkowników. I wszystko fajnie. Możemy je obserwować, nie musimy ich obserwować, ale z tego, co mówiłaś jeszcze przed naszym nagraniem, jak to się dzieje, że my jesteśmy w stanie uwierzyć w autentyczność i bardziej zawierzyć sztucznemu kontentowi niż takim realnym postaciom, które naprawdę funkcjonują, które coś robią, które mają swoje dokonania, a nawet jeżeli nie mają dokonań, no to po prostu, które mają swoje prawdziwe konta.
To jest wielka moc tak zwanych mediów syntetycznych, czyli tych właśnie generowanych komputerowo, czasem przy udziale sztucznej inteligencji, bo zobaczono, mogą działać na dwie strony, tak? Mogą wzbudzać naszą ciekawość i przez to być fantastyczne, na przykład właśnie w celach edukacyjnych, bądź mogą służyć perswazji, wywieraniu wpływu, manipulacji. Ty pytasz o autentyczność, no nie?
Autentyczność. I teraz moje pytanie jeszcze od razu się rodzi kolejne. Czy my widząc takie konta, które są generowane, tak, te wspaniałe życie, wiesz, ludzi, którzy nie istnieją, czy my wychwytujemy, czy ten użytkownik, który wchodzi na to, lajkuje, nawiązuje też jakąś relację, czy on wychwytuje, czy to jest tak już zrobione, że nie jesteśmy w stanie odróżnić, że tej osoby na pewno nie ma?
Na pewno może być zrobione tak, żebyśmy nie wychwytywali, ale co ciekawe, mamy coś takiego jak wyobrażenia kontrintuicyjne, czyli sprzeczne z intuicją, tak? Coś nam się może jawić jako jakieś. No i chociaż dzisiaj technologia daje taką możliwość, że stworzymy atrapę istnienia, tak? Jakiś wizerunek, który będzie symulował człowieka, to dla naszego mózgu to, co jest najbardziej podniecające, ciekawe, co potrafi nas zatrzymać, to ten proces, w którym my kategoryzujemy, czy coś jest żywe, czy nieżywe. To jest najciekawsze. Dlatego często te konta mają w swoim tytule Digital Girl, Virtual Being, prawda? Pewien opis, który sugeruje, że one są stworzone i są sztuczne, ale bardzo często wyglądają na to absolutnie realistycznie, hiperrealistycznie. Chociaż pojawia się coś takiego jak markery cielesności, czyli pewne rzeczy, których my unikamy, których my byśmy nie pokazały tutaj na wizji, bo takie mamy normy społeczne. No właśnie, to jest moc syntetycznych mediów, że oni mogą taką wirtualną influencerkę, prawda, pokazać płaczącą, rozmazaną. I ona robi swoje stories, bo przed chwilą coś złego ją spotkało. Albo przyjechała gdzieś na rowerze, hulajnodze i pokazujemy jej spoconą koszulkę. No znowu, tak? Wiele osób raczej w ten sposób nie będzie chciało się jawić innym w
ale
mediach.
Teraz wiesz co, masz rację, że wiele osób pewnie nie będzie chciało tak się jawić, natomiast my wtedy bierzemy przykład z tego świata właśnie syntetycznego, tak? Dobrze mówię. I wnosimy to w real, tak? No podążamy za pewnymi trendami, które są wyznaczane, co również jest bardzo niepokojące.
Niepokojące, ale nie jest też nowy, bo podobnie było z kinem, tak? Podobnie było z filmem. Bardzo często rzeczywistość replikuje fikcję. To jest proces dwustronny, nie? My wytwarzamy fikcję, ale fikcja też wytwarza nas. Pytanie właśnie o granice i o odbiorcy, czy ja w tą fikcję wchodzę świadomie i w symulację. No znowu nie możemy tego powiedzieć o dzieciakach, prawda? Kiedy przecież ci widzowie wirtualnych influencerów znowu zaczynają się kształtować na poziomie już 7, 8, 9 lat. Chyba trzeba zobaczyć, że to są, za taką postacią stoi cały sztab ludzi. To są agencje wirtualnego influencingu. I jak na przykład najpopularniejsza Lee Michaela, która ma chyba transmedialnie 6 milionów obserwatorów, ona jest tworzona przez kilkanaście osób. Jedni pracują nad ścieżką narracyjną, inni nad wizualnym, prawda, tutaj tego aspektem. Więc potencjał, że to będzie ciekawsze, że to będzie bardziej atrakcyjne, no jest ogromny niż to, co może zrobić.
Tylko jeden. My się zatapiamy w tym i tak jak teraz zapytasz dzieciaków, kim chciałyby zostać, no to z naszego pokolenia było, nie wiem, nauczycielką, wiesz, chłopcy pewnie policjantem, strażakiem i tak dalej. A u nas takie zawody, wiesz, dzisiejsze oczywiście jeszcze nie funkcjonowały, no ale to wymieniają tak, youtuberem, influencerem i tak dalej. Tylko, że zanim oni dorosną, być może te zawody już nie będą atrakcyjne z punktu widzenia odtwarzania czy wykonywania je przez człowieka, bo już będzie taki zalew tego syntetycznego, wiesz, świata i tych influencerów cyfrowych, że nie będzie w ogóle takiego zapotrzebowania.
Albo odwrotnie, bo widziałam twoją rozmowę z Jowitą Michalską i pytałaś nawet, co z prezenterami, z prezenterkami.
No tak, to wiesz, to też mnie żywo ciekawie i interesuje.
Ja myślę, że to...
Przepraszam, już dokończysz. No dzisiaj, zanim pojawiłyśmy się tutaj w studiu, rozmawiałam z montażystą, który mówi, że stworzył takiego też awatara, czyli mnie, ale to, co mówię normalnie, dał mu akcent Joanny Krupy. Czyli tak było, wiesz, po amerykańsku wszystko mówiłam, nie? No fantastycznie. Sama nawet dokładnie tak nie potrafię, wiesz, powiedzieć, ale te same informacje, które przekazywałam, przekazywałam po polsku, ale w sposób taki, wiesz, z intonacją amerykańską. Można? Można, no.
Można. No pytanie, czy to będzie dla nas ciągle atrakcyjne, takie manipulacje cielesnością, kiedy wiesz, to tutaj możemy dawać przeróżne jakości, no nie? Mogę sobie wyobrazić, że możemy się postarzać, odmładzać, łączyć swoje rysy twarzy, ja z twoją, prawda, ty z innym jakimś aktorem, tak samo głos, czy nawet sposób ekspresji, tak, przyspieszać, zwalniać. No natomiast no, badania pokazują, że na dłuższą metę my mamy jakiś detektor chyba jako właśnie istoty biologiczne, no żeby, no, zobacz, no, stoi za nami no jednak setki tysięcy lat ewolucji. No jeśli my wiemy, że coś jest syntetycznie wytworzone, może nam się to nie wydaje wcale adaptacyjne i my poszukujemy jednak tego, co jest z krwi i kości, tak? Żeby za tym podążać. To jest ciekawy case. Jak patrzę sobie, bo tamten rok myślę, że bardzo zdominowała dyskusja o sztucznej inteligencji i sztuce, tak? Dzisiaj, i to jest świetne dla mnie, jeśli chodzi o młode pokolenie, nie tylko studentów, ale jak rozmawiam bardzo dużo ostatnio, jeżdżę, biorę udział w takim popularyzowaniu nauki z nastolatkami. I oni na przykład uważają, że to jest rzecz straszna, że prace artystów są skrapowane przez systemy, prawda, ostatnie akcje ze Studio Ghibli, prawda, zrób sobie portret. Mnóstwo osób wysyła takie swoje zdjęcia, ale miejmy to na uwadze, to są ludzie często z naszego pokolenia. My braliśmy udział w tych quizach, postarz się, odmódź się, umieć na Facebooku takie zdjęcia. Młodzi są ważniejsi i myślę, że oni będą mieli większą świadomość.
Ale im się to nie podoba.
Nie podoba.
Wiesz co, bo dochodzimy do takiego momentu, gdzie właściwie tak, trochę nam jest odbierana wiedza, no bo wiadomo, że sztuczna inteligencja no, szybciej wypluje z siebie pewne informacje, no, jest, no, ściąga te informacje z wielu różnych podstron, z Wikipedii. Nie wiem, czy słyszałaś ostatnią informację a propos tego, że Wikipedia właściwie jej serwery są już tak przeciążone, ponieważ to zasysanie sztucznej inteligencji tej wiedzy spowodowało tak duże obciążenie, że powoli zaczyna tego nie wytrzymywać. Więc nagle się okazuje, że my wcale nie jesteśmy tacy wykształceni, bo nie znamy odpowiedzi na szereg pytań. I na przykład mój 14-latek czasami moją wiedzę sprawdza, bo to samo wrzuca w czata GPT, czy ja mam rację i tak dalej, albo mnie coś pyta. Nie wszystko oczywiście pamiętam i nie we wszystkich zagadnieniach siedzisz, mimo że je przerabiałaś, nie wiem, w szkole czy na studiach, więc on nie chce czekać na moją odpowiedź, na to, aż czasami się zastanawia, tylko woli sobie to sprawdzić właśnie w czacie GPT. Tak samo właśnie z twórcami. Nagle się okazuje, że wszystko jesteśmy w stanie, nie, obraz może być namalowany, muzyka może być stworzona, może zaśpiewać, zrobić tekst piosenki. I właściwie jaka jest nasza rola, nie? Jak się odnaleźć w tym?
I zobacz, ilu wątków ty dotknęłaś, bo z jednej strony to jest cierpliwość, z drugiej strony obdarzanie autorytetem maszyny, prawda? A trzecie to outsourcowanie wiedzy pozaludzkie ciało, pozaludzki umysł. Taka no, bardzo głęboka i teraz mi się przypomniała, mówiłyśmy o samotności, książka Bogumiła Hrabala, zbyt głośna samotność, gdzie bohater przez 30 lat siedzi w praskiej piwnicy i kompresuje książki, prasuje je po prostu, ale jednocześnie uczy się tekstu, który jest w tych książkach, czyli możemy powiedzieć wchłania wiedzę, którą niszczy. Bardzo ciekawe, że to, co my robimy dzisiaj, to jest dokładnie odwrotność tego, co robił bohater Hrabala, czyli możemy powiedzieć, że cedujemy kognitywne nasze umiejętności w te sztuczne systemy. No i jeśli tak, jeśli też dzieciaki widzą, że robią to ich rodzice, no to dochodzimy do takiej sytuacji, którą my zbadaliśmy trochę z profesorem Arturem Morlińskim w Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Łódzkiego właśnie w pokoleniu twojego alfa. Dziecka, w pokoleniu alfa, tak. No i chcieliśmy w ogóle zbadać dobrostan, na ile możemy wnioskować z pytań, które młodzi ludzie zadają w sztucznej inteligencji, o ich dobrostanie. W takich celach, czy no, później możemy to wykorzystać, żeby w jakiś sposób ten dobrostan zwiększyć. Ale peryferyjnie wyszło nam również, że obdarzanie autorytetem już przez to pokolenie alfa sztucznej inteligencji jest identyczne jak obdarzanie człowieka, co dla nas jest nie do pomyślenia, bo mamy świadomość, że te systemy halucynują, że to są przecież dane z przeszłości, a rzeczywistość jest bardzo dynamiczna, tak? To są prawa fizyki, tak? Wszystko się może zmienić jednego dnia. Jak dzisiaj obserwujemy życie polityczne za oceanem, to chyba wiemy, że no dokładnie tak, to każdego
przyspiesza
dnia.
I wszystko może się obrócić o 180 stopni, tym bardziej, że na razie ja tutaj podałam jako przykład Wikipedii, gdzie tam 90% informacji jest sprawdzonych i w miarę można powiedzieć wiarygodnych, ale też nigdy nie wiadomo, jak te systemy zaczną zasysać informacje z niesprawdzonych źródeł, prawda? I wypluwać to gdzieś dalej, tym samym nauczać również i nas. Albo, czy tam nasze dzieci.
Albo odbierać ambicje, bo zobacz, ostatnie problemy, czyli z tym, że zasysane były dane z takich serwisów jak LibGen, czy prywatnych książek, które mają prawa autorskie. Wiele moich znajomych, którzy są autorami, zaczęło wchodzić po artykule, który ukazał się w zeszłym tygodniu w The Atlantic, który pokazywał rzeczywiście, że to jest po prostu kradzież, tak? Kradzież. No i teraz wyobraź sobie tych przedstawicieli tego młodego pokolenia, skoro oni widzą czas na napisanie książki, to jest czasem rok, dwa. Jaki masz z tego
zysk?
Zysk. Nie masz żadnego, tak? Czyli waloryzowanie pewnych przedsięwzięć intelektualnych, które w naszym pokoleniu były waloryzowane wysoko, tak? I znowu obdarzane autorytetem, może się okazać, że to jest, przepraszam, ale zwyczajne frajerstwo. Po co to robić, tak? I stąd chyba raczej będą wzmacniane wówczas takie postawy, o których mówiłaś. Kim chce zostać w przyszłości? Nie jak w Chinach, prawda? Lekarzem, astronautą, inżynierem czy inżynierką, lekarką, ale właśnie...
Influencerem na przykład, tak? Albo youtuberem i tak.
Chociaż nie wiadomo czego do końca.
Dokładnie tak. Kreatorem kontentu. Tak, jak to ładnie się teraz nazywa.
Twórcą cypro.
Dokładnie tak, a pod to można podpiąć wszystko. No dobrze, żeby tak... Na koniec, bać się czy nie bać?
Nie, no strach chyba nie jest dobrym pomysłem. Się powinniśmy szukać w jakiejś rzeczywiście przestrzeniach, jak tą zbroję cyfrową sobie na ten, na tą kulturę algorytmiczną wytwarzać, nie? Dla mnie istotne jest, jak sobie o tym myślę, to, co mówiłyśmy o piankach marshmallows, tak? Czyli pamiętajmy o tej samoregulacji. Im wcześniej dzieci będą wprowadzane w świat samoregulacji, tym lepiej. I to, żeby samoregulowały się, jeśli będą to robić, ojej, to odpada nam bardzo wiele
problemów.
Problemów tak naprawdę, tak? Im mniejsza ta samoregulacja, tym gorzej, bo wówczas będą nam potrzebni strażnicy tego, owego, strażnicy tego i jeszcze tamtego. Więc to na pewno. Inteligencja emocjonalna w deepfake culture, już zostańmy przy tym terminie, jest ogromnie, ogromnie potrzebna. Drugie, umiejętność budowania wspólnoty, współpracy. Zobacz, jak mocno powiązana. Jeśli ja będę potrafiła się samoregulować, pewnie będę dla ciebie no, fajniejszym rozmówcą, niż kiedy będę miała problemy sama ze sobą. Nie tylko rozmówcą, ale po prostu współpracownikiem do czegoś. Więc to, żeby tworzyć grupy. Network jest zawsze bardzo ważny. Zawsze był w historii człowieka, jest i będzie na pewno, niezależnie w którą stronę będzie się rozwijała sztuczna inteligencja. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki no, właśnie silnym sieciom niektórych rzeczy dowiaduje się, nawet nie eksplorując specjalne. One po prostu przychodzą do ciebie ze świata, więc dbajmy też o to, żeby nasze dzieci uczyć tego, że siatka to jest wiedza, ale to jest też dobrostan. To jeszcze dorzucę badania harvardzkie, bardzo stare, z 38 roku, ale prowadzone znowu bardzo długo, bo przez 7 dekad. Tutaj znowu chciano sprawdzić, co tak naprawdę sprawia, że my mamy dobre życie i mamy, doświadczamy dobrostanu. 5 dyrektorów generalnych tych badań, naprawdę najdłuższe badania psychologiczne. Co się okazało, że właśnie ci, którzy mają dobre, zdrowe więzi, żyją najdłużej, czują się najlepiej, ale wręcz pokazało to, że samotność zabija na poziomie takim czysto biologicznym. Choroby serca, prawda, otyłość, szereg różnych rzeczy, no, absolutne osłabienie kognitywne, choroby Alzheimera. To również może być przyszłość tej kultury, która ceduje kognicję na maszyny. Więc to, czym możemy się wzmocnić, powinniśmy sobie stawiać cele nie tylko krótkoterminowe, kompetencje jutra, tak, ale takie cele długoterminowe. Jak ja mam dbać o to, żeby nie tylko za lat 5-10, ale 20-30, żeby żyło mi się dobrze. Więc tutaj te badania harvardzkie na dorosłych pokazały zdecydowanie, że dobre partnerstwo, ale przede wszystkim doceniły przyjaźń, bo my zawsze myślimy o tym, no właśnie, mówiliśmy o modelach rodziny, tak, że to musi być małżonek, małżonka, partner. Tak? Mm-hmm. Okazało się, że również, no właśnie, dzisiaj nazwalibyśmy to rodzina z wyboru, ale ten przyjaciel, który nas rozumie, ich nie musi być wielu, mogą być dwójka, trójka bliskich osób, ale przy których ja jestem szczera, ja zadaję pytania, ja jestem żywo zainteresowana, jak ty się czujesz, jak myślisz, kiedy nawiązujemy rzeczywiście głęboką relację, kiedy ja o kogoś się troszczę, to życie jest warte życia wtedy nam się chce, tak? Więc to jest bardzo ważne, moim zdaniem, jako kompetencja przyszłości, budowanie wspólnoty.
Bardzo, bardzo ładna puenta na koniec, aż chciałam to powiedzieć, że jak nam się będzie chciało, to będzie nam się również chciało stawiać te granice i być może prowadzić pewnego rodzaju czasami jakąś tam rewolucję do tego, żeby pewne zmiany powstrzymać, a przynajmniej z uwagą patrzeć na ten zmieniający się świat. Ada, piękne dzięki za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dzięki bardzo.